breaks. I will patch you up, we'll work it out.
Do miasta.
Pięknie muzycznie rozpoczęliśmy tę godzinę na antenie Radia Doksa. No, ja mam nadzieję, że równie pięknie, równie przyjemnie potoczy się cała godzina na naszej antenie. A zachęcam, zostańcie Państwo z nami, bo oficjalnie rozpoczynamy kolejny, jeśli dobrze liczę, czwarty odcinek programu Od Piasta do Miasta. W dzisiejszym spotkaniu, co tu będę dużo mówił, niezmiernie interesujący gość. Na razie niech pozostanie nazwisko naszego gościa niespodzianką. No i dzisiaj oczywiście niezmiennie absorbująca historia dotycząca Opola, dotycząca opolszczyzny, ale to za moment. Mariusz Piestrak to ja i bardzo serdecznie się z Państwem witam. Na program zaprasza również Marek Białokur, który widzę już zaczyna mocno historycznie.
Dokładnie tak. I również witam Państwa serdecznie. I tak jak przed tygodniem, rozpocznijmy od kalendarium. 685 lat temu, 27 września 1331 roku, rozegrała się nierozstrzygnięta bitwa pod Płowcami. Była to bitwa, która stoczona została podczas II wojny polsko-krzyżackiej pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a oddziałami zakonu krzyżackiego, którymi dowodził komtur krajowy chełmiński Otto von Leutenberg. 194 lata temu, 27 września 1822 roku, Francuz Jean-François Champollion poinformował o odczytaniu egipskich hieroglifów wyrytych na kamieniu z Rosetty. Hieroglify, czyli dosłownie święte znaki, to najwcześniejszy rodzaj pisma starożytnego Egiptu, obok pisma hieratycznego i demotycznego. Nazwa wywodziła się, tak jak to było i w przypadku samej nazwy władców Egiptu, czyli faraonów, z Greki. 108 lat temu, 27 września 1908 roku, rozpoczęła się seryjna produkcja Forda T. Model produkowany był do roku 1927 i zrewolucjonizował motoryzację. 77 lat temu, 27 września 1939 roku, w oblężonej Warszawie powołana została tajna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski, na czele której stanął generał broni Michał Karaszewicz-Tokarzewski i równocześnie utworzono również męskie harcerstwo na czas wojny Szare Szeregi. I wreszcie ostatnia data, 74 lata temu, 27 września 1942 roku, powstał tymczasowy Komitet Pomocy Żydom Żegota, a więc polska organizacja podziemna powołana z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuckiej i Wandy Krachelskiej-Filipowicz, którą w grudniu 1942 roku przekształcono w Radę Pomocy Żydom.
Ja pozwolę sobie dodać jeszcze do tych dat trzy. Sięgając do II wojny polsko-szwedzkiej, rok 1605, słynna bitwa pod Kirchholmem, przypominam, to ta bitwa, w której Jan Karol Chodkiewicz, no i wojska hetmana Chodkiewicza pokonały Szwedów. I zdecydowanie bliższe nam czasy, ja nie mam tak dobrej pamięci jak Marek, rok 98, Helmut Kohl po porażce Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, czyli CDU, w wyborach do Bundestagu utracił stanowisko kanclerza, a nowym kanclerzem został szef SPD Gerhard Schröder. 11 lat później, również za naszą zachodnią granicą, w wyborach do niemieckiego Bundestagu zwyciężyła Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, więc ponownie CDU. I kto stanął na czele rządu? Oczywiście Angela Merkel. Te dwie ostatnie informacje, tak w kontekście chyba tych wydarzeń, które już za chwilę w Opolu, bo przypomnę, tylko 1 października startują Dni Kultury Niemieckiej w naszym mieście.
No i jesteśmy też już po tym, jak miasto poinformowało o programie, już dość szczegółowym, 800-lecia miasta Opola. Ale jeżeli pozwolisz, Mariuszu, to dorzucimy jeszcze jedną datę. Wprawdzie ta rocznica nie przypada dokładnie dzisiaj, upłynęła kilka dni temu. 24 września 1976 roku zmarł Franciszek Job I, biskup opolski, postać niezwykle ważna, ale tak jak zapowiadaliśmy w pierwszym programie, postaci biskupa Joba poświęcimy jeszcze osobną audycję.
Tak jest, coraz więcej postaci, coraz więcej bohaterów, których odkładamy na razie do szuflady. Przyznam szczerze, że to też z tego powodu, że chcemy się coraz lepiej do tych programów przygotowywać. My już mówiliśmy o tym w poprzednich audycjach, że czekamy też na informacje od Państwa. Przypominam, że cały czas czekamy na Państwa wpisy na radiowym Facebooku, na Facebooku Radia Doksy. Poza tym mail naszego programu jest czynny dla Państwa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. historia@doksa.fm, historia@doksa.fm. Czekamy na propozycje gości, czekamy na propozycje bohaterów naszego historycznego programu na antenie Radia Doksy.
A teraz przechodzimy już do rozmowy z naszym gościem.
A propos bohaterów.
Dokładnie tak. Jest nim pani dr Adriana Dawid, reprezentująca Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Opolu, autorka wielu publikacji, ale powodem naszego dzisiejszego spotkania jest jedno z najnowszych dzieł, które ukazało się pod redakcją pani dr Adriany Dawid, zatytułowany Opolanie znani i nieznani, okres międzywojenny. Który to jest tom i czemu poświęcone jest to wydawnictwo? Za chwileczkę o tym powiemy. Chciałem, wprowadzając naszego gościa, dodać, że w 2009 roku ukazała się jej niezwykle obszerna, wnikliwa, szczegółowa, doskonale udokumentowana źródłowo praca Kośnic-Chruścic, dzieje rodu na tle przemian społeczno-politycznych Śląska w XIX i XX wieku. Pani doktor, witając w studio, skąd pomysł na publikację Opolanie znani i nieznani? Jak to się zaczęło?
Witam wszystkich Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie i niezmiernie cieszę się z tego, że historia ma swoje miejsce na antenie Państwa Radia i kwestia biografii, badań nad postaciami kreującymi przeszłość także jest tu podejmowana. Książka, którą miałam przyjemność redagować w tym roku, jest czwartym tomem z serii. Kilka lat temu z inicjatywy opolskich historyków skupionych w oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Opolu powstała myśl wydania serii publikacji poświęconej Opolanom, osobom, które w Opolu się urodziły i Opolanom, które w Opolu były aktywne i swoje piętno na tym mieście odcisnęły. Historycy są poukładani, najczęściej myślą problemowo, chronologicznie i taki też porządek przyjęto dla tej serii publikacji. Więc idąc od czasów najdawniejszych, pierwszy tom poświęcono tym najbardziej odległym latom, czyli okresowi średniowiecza. Tę książkę redagowała pani profesor Anna Pobóg-Lenartowicz. Drugi tom z serii, który się ukazał przy takiej wydatnej pracy redakcyjnej doktora Antoniego Maziarza, dotyczył okresu nowożytności. W zeszłym roku ukazała się książka poświęcona postaciom w tak zwanych latach pruskich, i także redagował tę książkę dr Antoni Maziarz, a na mnie spadła przyjemność zredagowania tomu poświęconego okresowi międzywojennemu. Opole pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową to bardzo krótki czas. To jest zaledwie kilkadziesiąt lat, maksymalnie 30, gdyby to wszystko obliczyć, jednakże niezwykle ważny i tych postaci, które przewinęły się przez miasto, okazało się całkiem sporo. Także jeżeli można było mówić o pewnym deficycie przy tworzeniu tych poprzednich tomów bohaterów, tutaj ja spotkałam się z takim sporym odzewem i naprawdę było kogo opisywać w tej książce. Nie wszyscy znaleźli swoje w niej miejsce.
No właśnie. Zanim przejdziemy do postaci, które są opisane w książce, jak i tych, które się nie znalazły na jej kartach, spróbujmy króciutko scharakteryzować tę sytuację Opola, ówczesnego Opeln, pomiędzy rokiem 1918 a 1939 rokiem. Jakie to było miasto? Jaka była jego specyfika?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to jest niezwykle intensywny czas zmian politycznych. Rok 1918, koniec cesarstwa, początek Republiki Weimarskiej, zmiana, absolutny wywrót ustrojowy. Rok 1922, Opole nagle staje się ważnym miastem w regionie, staje się stolicą prowincji górnośląskiej. Ono funkcjonuje od ponad 100 lat jako stolica rejencji, ale ta ranga w 1922 roku jeszcze bardziej rośnie. I rok 1933, kolejny przełom, który oznacza absolutny wywrót polityczny. Wszyscy dotychczasowi urzędnicy, administracja zostają zamienieni przez funkcjonariuszy niemalże reżimu hitlerowskiego. I rok 1945 kończy, też wyznacza nam pewną cezurę, to czas niemieckiego Opola i zmianę absolutną narodową tego miasta. Tyle jeżeli chodzi o kwestie polityczne, gdzieś jeszcze można podnieść problem plebiscytu górnośląskiego z 1921 roku, który też jak gdyby odcisnął swoje piętno na Opolu, aczkolwiek tutaj wyniki były raczej jednoznaczne. 95% głosujących w Opolu opowiedziało się za pozostawieniem Górnego Śląska w granicach państwa niemieckiego. Gdybym miała scharakteryzować Opole jako miasto, jest ono dosyć nowoczesne, zelektryfikowane, z siecią wodociągową, z siecią gazową. W 1926 roku Opole zyskuje połączenie autobusowe. Jest to ośrodek przede wszystkim administracyjny. To miasto, byśmy używali współczesnego języka, tak zwanych białych kołnierzyków. Mhm. 50% osób aktywnych zawodowo w Opolu to jest kadra urzędnicza.
Tak. Mówiło się o Opolu jako o mieście urzędników i to nawet jeszcze wcześniej, pod koniec XIX wieku. Można by powiedzieć, że dzisiaj też wielu określa tak stolicę województwa.
Trzeba przyznać, że ten potencjał rozwoju przemysłowego, który na przykład charakteryzował bardzo mocno Opole u schyłku XIX wieku, on w pewien sposób został wyhamowany po I wojnie światowej. Kryzys po tych konfliktach Wielkiej Wojny nie sprzyjał specjalnie rozwojowi gospodarki w mieście. Nieco się to zmieniło w okresie nazistowskim, to ze względu na pewne finanse, które były chociażby wydatkowane na zamówienia publiczne, przygotowania do wojny. Tak, wtedy można mówić, że Opole znowuż nabiera takiego impetu i znowuż jest zadymione, ponieważ w Opolu był odwieczny problem z zanieczyszczeniem powietrza. Cementownie, które w mieście funkcjonowały, ubarwiały je tym szarym pyłem i były zmorą. I już później w latach 30. wyraźnie to bardzo widać. Opole też jest takim miastem w okresie międzywojennym, gdzie mieszkańcy się nie nudzili. Można było pójść do kina. Były dwa stałe kina w Opolu. Można było pójść do teatru, bo Opole zyskało tuż po I wojnie światowej swój teatr miejski. Wydawanych było co najmniej kilka lokalnych tytułów, zarówno polskojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych. Był świetny park na wyspie Bolko, gdzie można było spędzić wolny czas. Powstał już zwierzyniec jako zalążek współczesnego ogrodu zoologicznego. Także Opole było miejscem dosyć atrakcyjnym i żywiołowo się rozwijającym i oferującym taką szeroką ofertę dla mieszkańców.
To też miasto piękne, eleganckie kamienice, gmachy i ta Krakauer Strasse, tak? A więc ulica Krakowska, która dzisiaj niestety mocno straciła na swoim takim reprezentacyjnym charakterze.
Ale ma odzyskać blask.
Tak jest. Ten blask, miejmy nadzieję, przed nami. Natomiast te stare pocztówki pokazują, że wówczas to była taka oś rozwoju miasta, biorąc pod uwagę jego kulturę, czy sklepy, usługi, to było to miejsce, gdzie wówczas toczyło się życie, nie w centrach handlowych.
Zdecydowanie tak, gdy rolę centrum handlowego spełniał po prostu rynek i sklepy ulokowane albo na samym rynku, czy na małym rynku i wzdłuż ulicy obecnej Krakowskiej. Także autentycznie to życie miejskie było bardzo wyraźnie widoczne w samym centrum. Miasto też nie było na to rozległe. To trzeba mieć na uwadze, że tych peryferia, które obecnie gdzieś tam pełnią ważną funkcję w mieście, ich nie było. Także miasto powoli rozrastało się. Dopiero w latach 30. przyłączone zostały do Opola między innymi Szczepanowice czy Półwieś i to jest ten impet na zewnątrz miasta. Ono jest stosunkowo niewielkie, więc łatwo było wyznaczyć centrum dla takiego obszaru. Ale jeżeli mówimy o budynkach, piękny gmach dyrekcji kolei ówczesny, współczesna komenda wojewódzka policji pojawiła pojawiła się właśnie w okresie międzywojennym w Opolu. Obecny gmach Urzędu Wojewódzkiego to też jest inwestycja z przełomu lat 20-30 XX wieku. I wiele innych takich pięknych obiektów zyskało Opole właśnie w tym czasie.
Wspomniała pani doktor o tym, że te wyniki plebiscytu były takie dość jednoznaczne. Większość opowiedziała się za Niemcami. Czy to oznacza, że ta struktura etniczna była też taka jednorodna, czy jednak możemy tutaj wskazać na zróżnicowanie?
Przede wszystkim, gdyby tutaj sięgnąć meritum, to pytanie w plebiscycie nie było o to, jak jesteś narodowości, tylko o to, gdzie ty chcesz żyć, w jakim państwie, czy w Polsce, czy w Niemczech. Gdyby się zastanawiać nad strukturą narodowościową tego międzywojennego Opola, należy wskazać, że ten procent osób mówiących wyłącznie po niemiecku był dosyć wysoki w Opolu. No i trudno się nie zgodzić z opiniami, które feruje większość historyków, że Opole okresu międzywojennego to jest miasto niemieckie. Oczywiście istniała grupa polskojęzycznych mieszkańców miasta i ją można szacować około 7 tysięcy, przy czym trzeba pamiętać, że Opole po I wojnie światowej to jest grupa około 35 tysięcy, w 1945 roku 55 tysięcy. Ale też tutaj bym chciała zauważyć, że większość tych mieszkańców niemieckiego Opola opuściła miasto na początku 1945 roku i do miasta z tej starej struktury mieszkańców wróciło też tylko kilka tysięcy.